przed mikrofonem Jan Pniewski. Przed wybuchem pandemii Kaplicę Sykstyńską odwiedzało codziennie ponad 20 tysięcy ludzi, wierzący i niewierzący, chrześcijanie, a także wyznawcy innych religii. Freski znajdujące się w jej wnętrzu ukazują w perspektywicznym skrócie dzieje i przeznaczenie człowieka stworzonego przez Boga. Artystyczne przedstawienia, a także kryjącą się za nimi teologię, stara się przybliżyć album Antonio Paoluciego zatytułowany Kaplica Sykstyńska. O wyjątkowości prezentowanego albumu stanowią reprodukcje, mówi ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność.
Ta publikacja jest owocem wydarzenia, które miało miejsce na przełomie 2015 i 2016 roku, między grudniem a lutym. Mianowicie miała miejsce wtedy właśnie w Kaplicy Sykstyńskiej kampania fotograficzna przy użyciu najnowszych technologii, tak zwanych gigapikseli. Na czym to polegało? Polegało to po prostu na tym, że praktycznie wszystkie ściany Kaplicy Sykstyńskiej, zarówno te z pięknymi freskami, jak i sklepienie z dziełem Michała Anioła, jak i w końcu sąd ostateczny, zostały po prostu praktycznie zeskanowane centymetr po centymetrze, w skali 1:1. I efekt właśnie tej technologii możemy podziwiać w naszym albumie. Po prostu widzimy tam rzeczy, które dla śmiertelnika, proszę mi wybaczyć takie określenie, który przychodzi i staje pełen zadumy w Kaplicy Sykstyńskiej, są absolutnie nie do dostrzeżenia.
Oprócz reprodukcji mamy także w albumie komentarz, który pragnie przybliżyć czytelnikowi, by posłużyć się słowami autora, ma przybliżyć tę artystyczno-teologiczną szaradę, jaką stanowią freski Kaplicy Sykstyńskiej.
Bardzo mi się to określenie spodobało, też wychwyciłem je w czasie lektury. Szarada teologiczno-kulturalna. Autorem tych słów jest wybitna postać, absolutnie. Antonio Paolucci to włoski historyk sztuki, specjalista w zakresie historii renesansu. Co więcej, wybitny znawca dzieł Muzeów Watykańskich, bowiem przez 10 lat, od 2007 do 2017 roku, był nikim innym, tylko dyrektorem Muzeów Watykańskich. Ponadto w latach 1995-96 był ministrem kultury Republiki Włoskiej, więc te szczegóły wskazują nam, że jest to jak najbardziej właściwa postać do tego, żeby okrasić te cudowne ilustracje bardzo syntetycznym, ale jakże mocno przemawiającym właśnie komentarzem.
Album rozpoczyna się od prezentacji bocznych ścian kaplicy, na których zostały umieszczone dwa cykle przedstawień. Pierwszy cykl przedstawień dotyczy Mojżesza, drugi Jezusa, a oba cykle mają po 6 obrazów.
Tak, to taka swoista historia zbawienia w pigułce, moglibyśmy tak dzisiaj współczesnym językiem to określić. Te dwie serie są autorstwa wybitnych mistrzów malarstwa renesansowego. Dwa cykle obrazów, które przedstawiają 6 scen z dzieła Mojżesza i 6 scen z życia Jezusa. To wszystko ma oczywiście swój klucz. W kluczu, my używając teologicznego języka, mówimy w kluczu historii zbawienia. To znaczy to wszystko, co dzieje się w historii Mojżesza, Starego Testamentu, jest jak gdyby jedną wielką zapowiedzią tego wszystkiego, co dokona się w historii Jezusa. Z kolei odwracając jak gdyby perspektywę, możemy powiedzieć, że historia Jezusa jest odpowiedzią, jest wypełnieniem tego wszystkiego, co w historii Mojżesza jest zapowiedziane.
Poszczególne przedstawienia w ramach cyklu nie ograniczają się do ukazywania jakiegoś jednego zdarzenia. Każde z tych przedstawień tak naprawdę opowiada całą historię.
Tak, to swoista historia z detalami, czyli w konkretnym obrazie autor prezentuje kilka wydarzeń z historii postaci, rozłożone w czasie oczywiście, i skupia, jak gdyby na każdym obrazie jest kilka scen mniejszych, które pokazują kolejny epizod, kolejne wydarzenie, kolejny aspekt tejże historii. I tak samo dzieje się zarówno w tych obrazach z historii Mojżesza, jak i w obrazach z historii Jezusa.
Te freski, o których mówimy, powstały u schyłku XV wieku. W 1508 roku papież Juliusz II zlecił Michałowi Aniołowi pomalowanie sklepienia i w centralnej części sklepienia artysta umieścił słynne 9 przedstawień z Księgi Rodzaju.
Tak, to jest to cudo, które podziwiamy, stojąc z zadartą głową, wpatrzeni właśnie w sklepienie kaplicy Sykstyńskiej. To też kolejny aspekt tej jednej wielkiej, cudownej teologii, która ukazuje nam się w kaplicy Sykstyńskiej, a mianowicie Michał Anioł przedstawił dzieło stworzenia, prawda? Przedstawił dzieło stworzenia, które jest początkiem czasu, które pokazuje nam tę Bożą interwencję, Boga Stwórcy, który ex nihilo, jak mówimy, z niczego stwarza ciemność i światło, oddziela światło od ciemności, oddziela sferę wody od sfery lądu, tworzy planety i cały nieboskłon. A później przychodzi oczywiście czas na fantastyczne obrazy stworzenia człowieka. Innymi słowy, ta sekwencja 9 obrazów od stworzenia, oddzielenia światła i ciemności, aż po scenę związaną z historią Noego. To nic innego jak kapitalne pokazanie nam właśnie dzieła stworzenia, wejścia Boga w historię, ale równocześnie, jak gdyby paralelnie z tą wielką, cudowną teologią łaski, jak mówimy, dobroci Boga, która przejawia się w stworzeniu. Paralelnie do tego jest historia grzechu pierworodnego, jest historia nieposłuszeństwa, innymi słowy historia zła, które wchodzi w pewnym momencie w tę rzeczywistość. I to z kolei, to zło, które jest tak, a nie inaczej przedstawione, które realnie jest w historii człowieka, ono jest też już przygotowaniem, zapowiedzią tego wszystkiego, co się wydarzy, kiedy Chrystus pojawi się na świecie. Jak gdyby ono też zapowiada przecież tę z kolei ostateczną interwencję, która dokona się za przyczyną Jezusa.
Prezentując te wszystkie tematy, Michał Anioł bardzo daleko odchodzi od wówczas funkcjonujących schematów ikonograficznych. Co więcej, to, że ma prawo od nich odejść, miał zastrzeżone w umowie.
Tak, Michał Anioł jest absolutnie nieskrępowany, ma absolutnie wolną rękę w tym wszystkim i też no, tutaj pokazuje się jego wizjonerska wyobraźnia. A mianowicie tradycyjnie do tego czasu generalnie scenę stworzenia człowieka w sposób szczególny przedstawiano bardzo, chciałoby się powiedzieć, materialistycznie, to znaczy literalnie, że Bóg jako garncarz, prawda, bierze do ręki glinę, lepi z niej człowieka i później tchnie w jego nozdrza oddech życia, prawda? Natomiast nic z tych rzeczy, nic z tych wyobrażeń, nic z tej tradycyjnej ikonografii nie znajdziemy u Michała Anioła, bowiem, no, proszę Państwa, scena, która pokazuje stworzenie człowieka, gdzie ten człowiek jest równocześnie wzięty z ziemi, ale dzięki temu dotykowi Bożego palca, jak gdyby ta iskra Bożego życia wstępuje w niego i ta scena jest absolutnie wyjątkowa i nikt chyba do tej pory nie miał najmniejszej idei, wyobrażenia, że można to w ten sposób właśnie przedstawić. To jest geniusz, to jest właśnie ta wolność, ale równocześnie no, poruszanie się jednak w tej absolutnie zdrowej, przepięknej teologii.
Tu jeszcze warto dodać, że te freski są jak najbardziej autorskie. Michał Anioł w odróżnieniu od innych mistrzów prawie w ogóle nie korzystał z pomocników. 4 lata osobiście nakładał farbę na tynki.
Tak, to dla mnie też było takie odkrycie, jeśli można sobie pozwolić na ten osobisty taki aspekt. A mianowicie późniejsi biografowie Michała Anioła stworzyli wręcz taki kult Michała Anioła. Jego figura jest przedstawiana wręcz idealistycznie bardzo. Natomiast z tekstu Paulucciego dowiadujemy się, że no, Michał Anioł był trudnym człowiekiem, absolutnie wyjątkowym, ale absolutnie trudnym. I ten fakt, że nie chciał, szczerze mówiąc, żadnej pomocy, że zmagał się z tym dziełem praktycznie 4 lata, malując dzień i noc. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, kiedyś tak stojąc w kaplicy Sykstyńskiej sobie zastanawiałem się, na litość boską, jak to możliwe przez tyle czasu leżeć pod sklepieniem na wyciągnięcie ręki, czyli nie mając w ogóle możliwości patrzenia z perspektywy, ogarnięcia tego jakimś szerszym spojrzeniem i nagle po złożeniu rusztowań wszystko się okazuje kapitalnie, genialnie, wszystko gra, wszystko się pięknie to zamyka. To są rzeczy absolutnie wyjątkowe, ale Paulucci przypomina nam, że to wszystko było okupione potężną ofiarą. Jak on się czuł fizycznie wręcz. To była dla niego jedna wielka katorga. No ale patrząc na to wszystko, trzeba nam powiedzieć, że żadne piękne i wielkie dzieło nie rodzi się bez trudu, bez bólu.
Ćwierć wieku później Michał Anioł na polecenie papieża, już kolejnego, wykonał fresk ukazujący sąd ostateczny, paruzję. Tym samym dokonało się koncepcyjne domknięcie tego wykładu wiary, jaki znalazł się na ścianach kaplicy.
Tak, zło się zamknęło, to znaczy ta historia zbawienia, jak powiedzieliśmy na początku, historia wejścia Boga w historię, w czas, pokazana poprzez dzieło stworzenia, najpierw na sklepieniu, prawda? Później w tych cudownych historiach biblijnych, cykl Mojżesza i cykl Jezusa, kończy się w sposób spektakularny, sceną, która jest zamknięciem historii, zamknięciem czasu. My mówimy sąd ostateczny, ale tutaj właśnie Paulucci sugeruje, że lepiej jednak na ten obraz używać innej nazwy greckiej i teologicznej, a mianowicie paruzja. To jest moment, w którym Pan przychodzi w chwale, zmartwychwstały Chrystus wraca z powrotem, żeby dopełnić historii. Dramaturgia końcu czasu, to tak byśmy mogli jeszcze bardziej doniośle tę scenę opisać.
Tu się wszystko dzieje jednocześnie, i zmartwychwstanie, i sąd, i wysyłanie do piekła potępionych, i droga do nieba zbawionych.
Te wszystkie sekwencje, które Pan wymienił, to nic innego jak ilustracja tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że nie ma czasu, czas się skończył, prawda? Historia przeminęła. Na podkreślenie tego, że czas się skończył, jest cudowny gest Piotra, który oddaje klucze Chrystusowi, jak gdyby na podkreślenie, że skończył się też czas Kościoła i ta misja, którą Jezus mu powierzył, paź owce moje, paź baranki moje, ona się kończy w tym momencie i trzeba oddać klucze, bo Pan domu wrócił. To są nieprawdopodobne historie. Paulucci pozwala sobie też na taką bardzo sympatyczną refleksję. No, pisze, nawet Matka Najświętsza nie ma już żadnej roli. To jest po prostu genialne. Nawet Matka Najświętsza już nic nie chce powiedzieć, już nie jak w Kanie Galilejskiej, już nie będzie interweniować. Już się wszystko skończyło. Teraz jedynym, który przemawia, jedynym, który działa, jest zmartwychwstały Pan. Tak, to jest dopełnienie historii. Tak jak historia ma swoją eksplozję w dziele stworzenia, tak historia ma swoje dopełnienie w paruzji. I ten błęd, który towarzyszy scenie paruzji namalowany przez Michała Anioła, on sugeruje, tu komentatorzy piszą, że to jest takie otwarcie się na nieskończoność, na wieczność po prostu.
Wielu zgorszyła nagość przedstawień na fresku Michała Anioła.
Tak, to jest bardzo zabawna historia i niekiedy wywołująca nawet uśmiech. Oczywiście dopóki żyje Michał Anioł, czyli do 1564 roku, nikt nie odważył się nawet sugestii zrobić Michałowi Aniołowi. Choć sam papież sugerował, że troszkę za dużo tej golizny. Podobnież Michał Anioł odpowiedział papieżowi tak, że mu poszło w pięty. Tak pisze Wazarii przynajmniej. Oczywiście, kiedy Michał Anioł odchodzi, następni papieże sugerują jednak, żeby coś zmienić. I pojawia się taki malarz Daniele da Volterra, znakomity zresztą malarz, artysta, który domalowuje te przepaski, tak zwane zasłania, piersi, goliznę, genitalia i tak dalej, i tak dalej. No ale to z kolei, ten gest, to już takie kuriozum swoiste, niestety sprawiło, że poszedł w niepamięć. On się kompletnie skompromitował tym faktem, że poprawił Michała Anioła i poszedł w niepamięć.
Najlepszą recenzją fresku Michała Anioła była reakcja papieża Pawła III Feronese.
Tak, to jest Wigilia Wszystkich Świętych 1541 roku. Zapisują nam kroniki, że kiedy sąd ostateczny został odkryty całkowicie i widać było cały ogrom tejże prezentacji, to wtedy miał uklęknąć, zalać się łzami i po prostu nic nie mówić. I to chyba jest najlepszy komentarz przed zmartwychwstałym Panem.
O albumie Kaplica Sykstyńska Antonio Paulucciego mówił ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Słuchajmy pani.